Więc proszę braterstwa, znów zwrócimy naszą uwagę na słowo prawdy. I nie było to lepiej, jak było za czasów Pana Jezusa. On, proszę braterstwa, stawał, nie miał żadnej notatki i mówił. I mówił, i ci, którzy go słuchali, to pamiętacie, jak mówił, że nikt tak z ludzi nie mówił. I mówił tak, jak siostra mówi, jako moc mający. No, proszę braterstwa, nam daleko do tego i myślę, że zrozumiecie, jeżeli są jakieś niedokładności. No, bo z tego względu nie dorównamy naszemu Panu. Tak, on był doskonały, on miał doskonałą pamięć. Na każde podchwytliwe pytanie natychmiast zbudował taką odpowiedź, że nawet ci uczeni w piśmie, faryzeusze, kapłani odchodzili bez zdania, nie mieli nic do powiedzenia. Ale umiłowani, pozwólcie, chciałbym, brat mówił o prorokowaniu. Tak, bo to zakres proroka to w naszej mowie, tak jak słyszeliśmy, oznacza mówca publiczny, nie o to, żebyśmy coś przepowiadali. Ale pozwólcie, że może między innymi spróbujemy rozważyć pewne ważne proroctwa, które Boży ludzie prorokowali, nawet tak jak święty apostoł Paweł mówi, że co? Nie wiedząc, czego to dotyczy. My dzisiaj dzięki Bogu, temu czynnikowi Ducha Świętego, mamy możliwość zrozumienia tych rzeczy, których oni nie rozumieli. Ja chciałbym może przeprosić, bo ponieważ tu słyszałem, że były pozdrowienia, chyba że się mylę, z Krakowa, to jeżeli ktoś jest z Krakowa i z okolic, to bardzo przepraszam. No ale tak mi się zdawało, że Poznań to jest daleko od Krakowa, że to jakoś mi ujdzie. Zresztą myślę, proszę braterstwa, tematyka, tak uważam, jest na czasie. Na czasie z tego względu, że dzieją się pewne wydarzenia. A Pan Jezus podczas swojej misji to też zwracał uwagę swoich uczniów. Mówi, zobaczcie, co? Że zboża są już dojrzałe. I co? I robotników mało, zboża są już dojrzałe. Pan stwierdzał aktualny czas, żeby zauważyli pewne fakty i zrozumieli ich odniesienie. Nam przypadło żyć na przełomie, znów powiemy, wieków. Tak jak tam był przełom wieków, wieku żydowskiego i wieku Ewangelii, tak my wszelkie dowody, fakty, biblijne dowody wskazują nam, że żyjemy na przełomie wieków. Tak, kończy. I rzeczywiście, nawet chociażby określając to liczbowo, to za parę lat wchodzimy w trzecie tysiąclecie. Tak. Świat dzisiaj, co już żyje tym, już czyni pewne przygotowania do wejścia w to trzecie tysiąclecie. Jak go uczcić, jak zamanifestować, co trzeba zrobić, jakich reform dokonać, żeby po prostu to trzecie tysiąclecie w jakiś inny sposób może przebiegało, nie tak jak dotychczas. Myślę, proszę braterstwa, że jeżeli chodzi o lud pański, to dla nas trzecie tysiąclecie też jest ważny przełom. Tak, tak. Spojrzyjmy, że żyjemy w czasach ostatecznych. Bo może by ktoś powiedział, gdybyśmy powiedzieli tak, że żyjemy w czasach, w której obecności pańskiej, to może byśmy się niekiedy różnili zdaniami. Bo jedni by mówili, że tak czy inaczej. Aczkolwiek ja i to uznaję, to mogę braterstwu powiedzieć, tak. ale że żyjemy w czasach ostatecznych, to w tym względzie myślę, jak tu jesteśmy, to wszyscy jesteśmy zgodni co do tego. Rzeczywiście, bo nawet to, co święty apostoł Paweł w liście do Tymoteusza zapisał, że czasy ostateczne będą trudne ze względu tego, tamtych innych rzeczy, to my dzisiaj te sprawy widzimy. Ale pozostawiamy. Chciałbym może zwrócić, przepraszam z góry, przepraszam, ale chciałbym zwrócić uwagę po prostu na te wydarzenia, na niektóre wydarzenia, jakie nasze oczy obserwują w ostatecznych czasach. Chciałbym za podstawę naszych rozważań nazwać nasze rozważania dwa rzędy jezdnych. Dwa rzędy jezdnych. A podstawą rozważań będzie proroctwo Izajasza, 21 rozdział, 6 do 10 wersetu. Przeczytajmy. Albowiem tak mi rzekł Pan: idź, postaw stróża, który by powiedział cokolwiek ujrzy. I ujrzał wozy i dwa rzędy jezdnych, wozy, które osły i wozy, które wielbłądy ciągnęły. I przypatrywał im się z bardzo wielką pilnością. Wtedy zawołał jako lew: Panie mój, ja stoję na straży ustawicznie we dnie i w nocy. A oto wtem przyjechali mężowie na wozach i jazda dwoma rzędami, i zawołał strażnik i rzekł: upadł, upadł Babilon i wszystkie rydwany i wszystkie obrazy bogów jego pokruszone o ziemię. Babilon jest gumno moje i zboże bojowiska mego. Com słyszał od Pana zastępów Boga Izraelskiego, to wam opowiedział. Że to proroctwo odnosi się, braterstwa, do naszych czasów, to myślę, że te słowa, które mówią upadł, upadł Babilon, to ustawiają nam w czasie, w jakim my żyjemy. Tak, bo ten głos był słyszany. Takie pytanie by było, braterstwo. Czy ten głos, prorocki głos, upadł, upadł Babilon, czy on był słyszany? Czyście, braterstwo, słyszeli ten głos? Czy on dochodzi do waszych uszu i do moich uszu? Zadajemy sobie pytanie. Tak? Myślę, że przecież, że to nie ulega wątpliwości. Bo najpierw był tak: upadł Babilon, a później był głos: wynieść ludu mój z Babilonu, abyś nie był uczestnikiem plag jego. I możemy powiedzieć, że dzięki boskiej opatrzności i jego łasce Ducha Świętego, że niektóre serca zostały jakby uświęcone i zrozumiały, że ten głos co do nich się odnosi. I dzięki Bogu, braterstwo, my dziś tutaj jesteśmy, dlatego że ten głos dotarł do naszych uszu. Wynieś ludu mój z Babilonu. Jeszcze trzecie, inne, w Księdze Objawienia, tam gdzie mówi w 17 rozdziale, gdzie mówi o upadku Babilonu, to jeszcze tam mówi co? W jedną godzinę przyjdą plagi jego i będzie zniszczony i więcej już nie powstanie. Tak. To jeszcze jest przed nami. Miejmy to na uwadze. W każdym bądź razie, proszę braterstwa, jeżeli mówi tak: albowiem tak mi rzekł Pan, idź, postaw stróża, który by powiedział cokolwiek ujrzy. Co jest miejscem dla stróża? Co jest miejsce? Idź, postaw stróża, aby powiedział stróża. No, idzie nam z pomocą, idzie nam z pomocą proroctwa Abakuka, drugi rozdział, pierwszy werset. Muszę stanąć na mym posterunku, na baszcie, tak? Muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, tak. Prorok mówi, że muszę stanąć na baszcie. Co jest tą basztą? Dla nas, proszę braterstwa, basztą? Słowo Boże, tak? To są wszystkie proroctwa, jakie zostały wypowiedziane przez proroków Starego Testamentu, przez naszego Pana i przez świętych apostołów. To jest płaszczyzna, to jest baszta, na której jeżeli ktokolwiek się znalazł na tej baszcie, na tej płaszczyźnie, to ma możliwość obserwowania wydarzeń, ma możliwość zrozumienia wszystkich proroctw, które zostały wypowiedziane i które się spełniają na naszych oczach. Prorok Izajasz też podobne słowa mówi. W 21, w tym samym rozdziale, tylko 11 i 12 werset. Wola na mnie ktoś z Seiru. Seir to wiecie kto, co to wyobraża nam Seir. Seir nam wyobraża nominalne chrześcijaństwo. Hej stróżu, co się stało w nocy? Stróżu, co się stało w nocy? Powtarza jeszcze raz, jakby to zapytanie. A rzekł stróż. Przyszedł poranek, także i noc. I kończy, taka krótka odpowiedź. Przyszedł poranek, a także i noc. I proszę braterstwa, proszę sióstr, braci, gdybyśmy dzisiaj wyszli tak i popróbujcie wszystkim, komukolwiek, nawet tym, tak jak było w czasach Jezusa, kapłanom i nauczonym w piśmie, i zapytajcie o znaczenie, co znaczy przyszedł poranek, a także i noc. Czy otrzymamy odpowiedź? Jestem pewny, że nie otrzymamy odpowiedzi, co znaczą słowa prorocze przyszedł poranek, a także i noc. A dzięki komu? Dzięki Bogu w rozumieniu praw biblijnych? No powiedzmy sobie, bo prawda zawsze znajdywała ludzi, jakich Pan Jezus, jeżeli powołał do współpracy swoich uczniów, to poszedł do kapłanów, do uczonych, teologów, tak? I powiedział, że wy będziecie, bo wy jesteście uczeni i wy będziecie dopomagać mi sprawować moją misję? Nie, poszedł do prostych ludzi. I prawda znajduje zawsze proste serca. Tak, proste nie w znaczeniu jakiegoś prostactwa, tak, tylko proste serca podatne na przyjęcie słów Ewangelii. Tak. I dlatego dzisiaj też, jeżeli skierujemy, tak jak wspomniałem, nie otrzymamy odpowiedzi. A my, braterstwo, pytanie. Przyszedł poranek, a także i noc. No ma to dość szerokie zastosowanie. Tak? Jeżeli bym się zapytał, to mi braterstwo na pewno odpowiedzi, że przyszedł poranek, a także i noc. Przyszedł poranek, to co? Kończy się wiek Ewangelii. Tak. Wiek Ewangelii. Co? Przyszedł poranek. Zbliżamy się do Wielkiej Nocy, Wielkiego Ucisku, w którym narodzi się nowa era, nowa dyspensacja. Tak. Narodzi się jako nowe, wspaniałe dziecię Królestwa Bożego, Jego zamiaru i planu Bożego. Królestwo Boże narodzi się właśnie w Wielkim Ucisku. Tak. Zaświta w poranku tego dnia zaświta słońce sprawiedliwości, a zdrowie będzie na skrzydłach Jego. Z innej strony jeszcze przyszedł poranek, a także i noc. Bo noc rozpoczęła się kiedy? Noc rozpoczęła się w Edenie i trwa 6000 lat. I chronologicznie na podstawie Biblii my wiemy, że co? Że 6000 lat żyjemy na pograniczu właśnie. Mogą być wahania w tą, w tamtą stronę, mniejsze o to, bardziej patrzmy na dowody i fakty. I wiemy, że co? Że po prostu słońce sprawiedliwości, tak, te promienie słońca oświecają, tak, na razie których? Na razie tych, którzy stoją wyżej, na wzniesieniu, stoją na górze. Tak jak Pan Jezus powiedział, kto jest co? Kto jest na dachu, niech nie schodzi na dół, żeby cokolwiek wziąć jeszcze z domu swego. Braterstwo znają to znaczenie, ale nam chodzi w tej chwili, jeżeli ktoś został podniesiony wyżej umysłowo w zrozumieniu Słowa Bożego, to niech trwa na tym posterunku i niech obserwuje, bo to słońce właśnie oświeca ono najpierw tych, którzy stoją na górze. Później oczywiście, później oświeci całą ziemię i te doliny i wszystkie rzeczy tego zepsutego świata, promienie słońca oświecą, osuszą łzy rozpaczy, płaczu, niedoli i dadzą, przyniosą szczęście i zdrowie dla całej ludzkości. I tak to rozumiemy właśnie, przyszedł poranek, a także i noc. I dzięki Bogu Najwyższemu, że rozumiemy te sprawy i dzięki Bogu za to, że przypadło nam żyć w tak błogosławionym czasie. Tak. Tylko co? Tylko teraz proszę braterstwa, żebyśmy naprawdę trwali na tej baszcie, na tym posterunku. Żebyśmy czasami nie dali się zepchnąć przez różne zawirowania życia, być może osobiste sprawy, być może cielesności, być może niezrozumienia, dogłębne zrozumienia praw czasowych i biblijnych. Bo pamiętacie, braterstwo, jest taki werset w psalmie: padnie po boku twoim, po jednym boku twoim 1000, co? A po drugim 10 000. I padania będą, były, szczególnie są obecnie, ale ty się ostoisz. Zmieniła się forma doświadczeń. Jak dotychczas były, jak przez wieki szatan uznał, że najlepszą formą doświadczeń to będzie co? Miecz, terror, strach, siła, więzienia, tortury, prześladowania, to teraz przypatrzcie się, zmienił formę. Mamy wolność, przychodzimy nie do pomyślenia w średniowieczu, żeby się zebrała grupa wiernych chrześcijan i żeby nikt tam nie wtargnął, nikt nie doniósł świętej inkwizycji, że oni inaczej myślą, że oni chcą według własnego sposobu naśladować Chrystusa. Oni powinni naśladować Chrystusa tak, jak im tam kazano z najwyższej, no, z najwyższego urzędu. Tak jak ustalono, tak powinni wszyscy wyznawać. Nie tak, jak ktoś zrozumiał na podstawie Słowa Bożego i w głębokości i pragnieniu swojego serca chciał naśladować, rzeczywiście chciał naśladować Chrystusa. To dzisiaj forma prześladowań się zmieniła. I dzisiaj więcej są jakie doświadczenia? Doświadczenia wewnętrzne, tak. Nie zrozumiemy się, nie możemy się zrozumieć w pewnych sprawach. Czasami może oddziałuje własna ambicja, czasami może są jakieś powody, pretensje. Często powiem braterstwu nieuzasadnione. Nieuzasadnione, często urojone, że inni nie mają racji, a my tylko my mamy rację. I tej racji się trzymamy. Pamiętacie, jak to było z tym sułtanem? Jak do niego przyszło, tak? Przyszło do niego i mówi tak: sułtanie, przedstawiam mu swoją sprawę, a ten sułtan mówi mu: masz rację, tak, ty masz rację. A za chwilę przychodzi drugi, znów mu relacjonuje tą samą sprawę, która była tam kością niezgoda, a ty mówi: no, ty masz rację. Ale jego żona słucha, mówi: sułtanie, ja, to coś tu nie gra. Jednemu przyznałeś rację i drugiemu przyznałeś rację. Coś to jest, nie? Mówi: i ty masz rację. I tak czasami trzymamy się wszyscy, co? Własnej racji, a nie chcemy przyjąć czyjejś racji. I niejednokrotnie to doświadczenie jest tak skuteczne, a pamiętamy ostrzeżenie świętego apostoła, który mówi, że co? On przeciwnik jako lew ryczący obchodzi, szukając kogo by pożar. Udaje mu się to? I często mu się udaje. Braterstwo, mając tą świadomość, najpierw mówię do siebie, trzymajmy się bardzo blisko naszego opiekuna, naszego pasterza dusz, Jezusa Chrystusa. Trzymajmy się blisko obietnic Bożych. I braterstwo, tak jak wcześniej powiedziałem, jeżeli poznaliśmy tą cudowną prawdę, to prośmy Boga o błogosławieństwo i pomoc, żebyśmy w tej prawdzie do końca wytrwali statecznie. Ja bym wam z serca tego życzył, ponieważ jest niebezpieczeństwo utraty tego, co, tak jak apostoł mówi, co? Około tego, cośmy długo pracowali, to teraz w krótkim okresie czasu możemy to wszystko utracić. Ale powróćmy, proszę braterstwa, do rozważania naszego proroctwa. Tak, szczególnie do sedna tego proroctwa. Zechciejmy spojrzeć na te rzeczy z baszty proroctwa Izajasza. Tak jak już wspomniałem, że w ogólnym znaczeniu stróżem, w ogólnym znaczeniu tym obserwatorem jest każdy wierzący, proszę braterstwa. Każdy brat, każda siostra jest właśnie jakby zobligowana do zajęcia tego stanowiska i pilnego obserwowania wydarzeń, jakie się obecnie dzieją. Ale szczególnie, powiedzmy, szczególnie najbardziej to ma odniesienie do sług zborowych, na których co? Leży obowiązek spostrzegania wydarzeń, porównywania ich z proroctwami Bożymi i informowania trzody pańskiej o ważności czasów i zagrażających niebezpieczeństwach. I dlatego myślę, proszę braterstwa, jeżeli mamy tą chwilę, taką sposobność, to zechciejmy spojrzeć, tak jak wspomniałem. Dwa rzędy jezdnych. Ujrzał wozy, liczba mnoga. Ujrzał wozy. Ile? Nie wiemy ile. Tak. Ile? Ujrzał wozy. Ale następne nam mówią tak, że te wozy ciągnęły co? Osły i wielbłądy. Więc przypuszczalnie z tego według mojego obliczenia wychodzi, że takich rydwanów jadących przez ten świat to jest dwa wozy, liczba noga. Myślę, że wyobrażają, kogo te wozy by nam wyobrażały. I to da się zauważyć. Dwa takie rydwany pędzą przez ten świat i jest zauważalne, jest to zauważalne. Kogo mogą one wyobrażać, dwa wozy?
Władza, polityka i religia.
O, myślę, że tak. Czyli byliście w Krakowie? No dziękuję, tak, braterstwo? Bo to się nasuwa, co? No przecież, że jeżeli stoimy na tej baszcie, obserwujemy wydarzenia, to widać, po prostu wyraźnie widać, kto przewodzi. Kto przewodzi? Dwa wozy jadą, dwa rydwany jadą, to znaczy co? Dwa przywództwa. Jedno cywilne, a drugie religijne. I oni nadają co? Rym. Chociaż czasem im nie wychodzi. Chociaż w wielu wypadkach się nie zgadzają. Bo ci by chcieli tak, a ci by chcieli inaczej. Ale bardzo są od siebie uzależnieni. Tak. Jedni nie pojadą bez drugich, a ci drudzy nie pojadą bez tych pierwszych. Trzymają zalejce i tymi powozami właśnie starają się, dopóki im jeszcze opatrzność w boska, niebiosa jeszcze im dozwalają, to jeszcze, bo jeszcze mają tą możliwość. To jeszcze trzymają i to chcą trzymać mocno te lejce, żeby tą klasę roboczą, tak, tych robociarzy, to tak dobrze im tego, tak, renta jak najmniejsza, roboty jak najwięcej, a zapłaty jak popadnie, aby co? Aby był zysk, tak, aby kieszeń. Chcą zrobić kraj bogaty, naprawa, jak to się mówi, Rzeczpospolitej, ale co? Naprawa biedą społeczeństwa. Chcą zrobić bogate społeczeństwo na podstawie biedoty tych rencistów i ludu pracującego. A szczególnie, bo my tak często narzekamy, jak to było źle, tak? A dzisiaj to się tak wszystko pokazuje, kto nie winien, co się nie stało, jakie nieszczęścia były, to wszystko winni. I nawet prezydent stanął i ostatnio mówi, to trzeba naprawić. Tak? To trzeba naprawić, bo w 68 roku, ja pamiętam, tak, coś tam było, ale to tak aż, żeby to taka tragedia, żeby to tyle ludzi wyemigrowało z tego, to tak cichutko zrobiono, że dopiero dzisiaj wyszło szydło z worka, no i głowa państwa mówi, to trzeba naprawić. A gdybyśmy chcieli tak stanąć przy naprawie, a chcieli wyciągnąć noc świętego Bartłomieja, to trzeba naprawić, tak?
Tak jest.
A wszystkie mordy świętej inkwizycji, to trzeba by dzisiaj głośno w tubę dmuchać, żeby wszystkie narody usłyszały i też powiedzieć, że co? To trzeba naprawić. A myślicie, że nie dojdzie do tego? Proszę braterstwo, dojdziemy, jeszcze damy dowody, bo proroctwa mówią, że to wszystko trzeba naprawić, tak. Te plamy, które zostały dzisiaj odkryte, białe plamy w sferze polityki, tak, cywilnej, to niestety, ale zostaną wszystkie odkryte, te, które zostały popełnione, tak, bo to wszystko trzeba naprawić. No, szuka się różnych sposobów, w jaki sposób to zrobić, tak. Już są takie sygnały. Może pamiętacie to tak z faktów, przepraszam, ale z faktów. Pamiętacie, jak był zlot w Paryżu, tak? To on się zbiegł z nocą świętego Bartłomieja, wielkiego mordu, gdzie wywleczono na ulicę tysiące hugonotów, a Sekwana płynęła w krwi. I proszę braterstwa, to się tak tylko powiedziało, że co? No tak, bo to się tak historia zbiegła z taką historią tej nocy, tak, świętego Bartłomieja. I tyle wszystkiego. Mądry zrozumiał, ale inny to nic nie pojął, co to znaczy. Ale to są chwyty, to są pewne już manewry takie polityczne, uprzedzające fakty, że coś się w tej kwestii robi. Bo dlaczego? No bo dlatego, że innego wyjścia nie ma. Bo proszę braterstwa, jeżeli by dzisiaj wejść w tysiąclecie i odnowić całokształt tych spraw, jakie wszelkich zaszłości historii, to trzeba te rzeczy, do tych rzeczy się trzeba przyznać. Jeszcze raz powiemy, to trzeba naprawić. Tak. Proszę braterstwa. Dwa przywództwa, cywilne i religijne. No, braterstwo tu są z Wrocławia. Mogli obserwować to naocznie. My to tylko patrzyliśmy tam, widzieliśmy, no bo to po prostu, chociaż nie z niesmakiem, ale tak dla porównania pewnych rzeczy, to się patrzyło, obserwowało. I pamiętacie, jak to było, tak? jedni ci w sukienkach, tacy szczupli, wszystko takie ubogie, stali, a drudzy koło nich szli, tak? I tak, i cmok, i cmok, i dwa przywództwa. Jedni. A prorok Izajasz mówi tak. Ja Pan, 42 rozdział, 8 werset. Ja Pan, a takie jest moje imię, nie oddam nikomu mojej chwały. Nikomu nie oddam mojej chwały. A braterstwo to jest wielkie, my rozumiemy jako ludzie prawdy. My nie bardzo byśmy chcieli się w to angażować, ale ze względu, że to obserwujemy na co dzień, że to ma wydarzenie, wypełnienie w naszych czasach, to jako ludzie Biblii chcemy tylko z pozycji Biblii, z płaszczyzny tej baszty proroczej pokazać, że to jest wielkie bluźnierstwo w stosunku do Boga. Psalm 4, rozdział 3, werset mówi: ludzie, dopóki lżona będzie cześć moja. Jeżeli ktoś sobie przywłaszcza chwałę Boga, Ojca, to jest, proszę braterstwa, tak, to czy prędzej, czy później otrzyma chłostę. I Bóg się z siebie nie da naśmiewać. Przyjdzie czas, że te sprawy zostaną odsłonięte i narody zrozumieją. Ale dzisiaj, gdybyśmy jeszcze chcieli, ja tak wśród was, to mogę bezpiecznie mówić. Ale gdybym tak sobie pozwolił gdzieś, to wiecie, co by to było? Tak. Ja kiedyś tak na pogrzebie wspomniałem, że ksiądz najpierw mówi tak: święć Panie nad duszą ich, nie? A za chwilę mówi, że co? Wprowadza go do wiecznej chwały. I bądź mądry. Nie wiadomo co. Czy umiera, czy żyje. Proszę braterstwa. Wiecie, jaki ruch się zrobił? To miałem taką lekcję. Taką tylko próbkę. Jak zawrzało. Dlaczego? Bo szatan broni swojej twierdzy błędu. Tak. On nie daje naruszyć. Jeżeli by słowo prawdy padło, to od razu co? Sprzeciw jest z drugiej strony. Tak było przez wieki. Tak było w czasach prorockich. Jeżeli mówili to, co Bóg kazał im mówić, to spotykały ich doświadczenia. Pan Jezus, kiedy mówił wspaniałe słowa o Królestwie, spotkały go doświadczenia i szukano ciągle, jakby go usunąć z pola widzenia. Święci apostołowie za to, że głosili prawdę, to prawie, że wszyscy przepłacili życiem. Dlatego, że głosili prawdę. Bo co? Bo właśnie ten przeciwnik, on broni swojego królestwa. I jeszcze dzisiaj, jeszcze słowo powiemy, to od razu wielkie oburzenie. Tylko można właśnie wśród dzieci Bożych, wśród ludu Bożego, można porozmawiać sobie o takich rzeczach. I proszę bratesa, nawet tak było, bo w rozmowach to kiedyśmy patrzyli, to rozumiejąc sprawy, to nie wiem, jak przeżywaliście, ale osobiście to było tak, kiedy te dwa przywództwa tak się manifestowały, to było to takie, że co? Spatrzyły oczy, ale wewnątrz duch to się burzył. A jeden z braci to tak mówi: wiesz co, ja gdybym był na miejscu Pana Boga, to mówi, to bym tam posłał jakiś kataklizm i to wszystko by się skończyło. Ale mnie tak przyszło na pamięć, bo tak było za czasów naszego Pana, a nie tak, uczniowie to tak byli. Bo co? Bo nie chcieli im tam sprzedać żywności, to mówi: Panie, spuść ogień na to miasto, spal. A Pan, pamiętacie, jak powiedział? Nie wiecie, jakiegoście ducha. Nie nasza rzecz jest odpłata. Tak. Jako ludzie jesteśmy podatni na to, żeby po prostu na pewną taką bardzo wyrazistą formę pewnego bluźnierstwa wobec Boga, to się wzdraga nasz duch, się burzy. Ale Święty Duch, zrozumienie prawdy, to musi nas trzymać w ramach takiej wstrzemięźliwości, bo to są sprawy Boże. Bóg, jeżeli On jest zdolny. My nieraz jako ludzie to tak sobie mówimy. Dlaczego to Bóg patrzy na tyle niesprawiedliwości i jakby co? Nie reaguje, dozwala na takie rzeczy. Przecież my byśmy to zrobili co? Od razu z tym porządek, mając taką potęgę, jaką posiada Pan Bóg. Mógłby to naprawdę. Ale Bóg pozostawił bieg. Dał człowiekowi, niech spróbuje. Niech żyje według własnych sposobów. I niech popróbuje, niech doświadczy tego, co może sam sobie stworzyć. Ale co? Proszę braterstwa. Ale mimo wszystko to, proszę braterstwa, że tak się rzecz ma, to tak jak wspomniałem, musimy się kierować duchem pańskim, duchem takiego miłości, takiego wyrozumienia i oczekiwać, Bóg najlepiej to rozwiąże. Bo może my byśmy tak od razu to chcieli załatwić, nie? Ja nie wiem, braterstwo z Wrocławia i z tamtych stron, wyście tam byli blisko tego kataklizmu i wszyscyśmy wam współczuli i wierzcie, modliliśmy się za was i naprawdę nasze myśli były tam, czy naszych braci też to dotknęło. Ale ja nie wiem z przyczyny, tylko tak czasem, czy to nie było coś odpowiedzią. Bo Bóg na dzień karania sądu jest taki wiersz, że co? Zachował grad, burzę, zimę, zachował na dzień karania niepobożnego, niezbożnika. Nie wiemy, ale przez mgłę świadomości i autorytet Słowa Bożego możemy się, braterstwo, domyślać, że tu Bóg, bo co? Bo nawet sami stwierdzali, tak? Pamiętacie?
Tak.
Że tam, gdzie była wizyta Ojca Świętego, ale to nie nagrywa, to co? To tam się działy, na tym terenie się działy te rzeczy. Tak, proszę braterstwa, myślę, że będę się ograniczał.
Nawet z Zakopanem była pomoc.
To też go do tego.
Tam, gdzie był właśnie.
Tak? Tak. Proszę braterstwa, mnie o to, żebyśmy może bardzo współczujemy tym ludziom, tak? Ich tragedii. Ale niestety, proszę braterstwa, tak było w narodzie izraelskim. Naród izraelski był wybranym ludem Bożym. Ale co? Kiedy zasługiwał na karanie, to otrzymywał. I Pan Bóg mówił, że będę was, co? Siedmiokroć karał za wasze przestępstwa. I niestety, jeżeli byli mu posłuszni, jeżeli we właściwy sposób czcili jego imię, to im błogosławił. Jeżeli dopuszczali się do bałwochwalstwa, no to, proszę braterstwa, niestety, ale byli skarani, tak. A coś by można było zaliczyć to, proszę braterstwa, ktoś tak napisał, a my wciąż oglądamy w telewizji klękanie przed tym starszym panem i całowanie jego świętych dłoni. Ten, który mieni się być następcą świętego Piotra, powyżej czytaliśmy, że Piotr nie dawał się całować po rękach, po co się czarować, pisze prasa. Nigdy nie zobaczymy sceny, gdy ten starszy pan odpycha klęczącą osobę od swego sygnetu, mówi: wstań, ja też jestem tylko człowiekiem. A pamiętacie, kiedy to tak było powiedziane? Tak? W Dziejach Apostolskich, 10 rozdział, 25-26, gdy Piotr miał wejść do Korneliusza, Korneliusz wyszedł mu naprzeciw, padł do nóg jego i złożył mu pokłon. Apostoł Jezusa Chrystusa. Patrzmy, jak zareagował apostoł Piotr. Tak, dał mu jedną rękę, drugą. Tak? No i dobrze, jesteśmy w porządku. A on mówi: Piotr zaś podniósł go, mówi: wstań, ja jestem tylko człowiekiem. Bo Piotr się czuł, on jest tylko sługą Chrystusa, tak? A współsługą braci, jak pisze już później w swoim liście. A w objawieniu, 19 rozdział, 10 werset mówi: i upadłem mu, aniołowi Bożemu, w wizji do nóg, by mu oddać pokłon, a on rzeczy do mnie: anioł Boży, duchowa istota, a on rzeczy do mnie: nie czyń tego, ja współsługa twojej, braci twojej, którzy mają świadectwo Jezusa, Bogu oddaj pokłon. Proszę, braterstwo, to powinno być stanowisko, dopiero by to było właśnie piękne i wspaniałe, ale niestety, proszę, braterstwo, na razie obserwujemy to, co obserwujemy. Dalej, proszę, braterstwo, jeżeli chodzi ten opis, stróż ujrzał wozy, takie dwa rydwany pędzące przez horyzont, my to widzimy dzisiaj przez horyzont świata, to również mamy opis tego w księdze Nahuma, 3 rozdział, a 2 werset mówi tak: tam będzie płacz, tam będzie słyszane trzaskanie biczów i grzmot kul, i tupanie koni, i skakanie wozów. Jakby prawie, że nawiązuje do proroka Izajasza. Co nam to było wyobrażało? Trzaskanie biczów. Może posłużę się notatką, bo widzę, że czas szybko umknie. Nie chciałbym, braterstwu, nadużywać waszej cierpliwości. Krótko względnie, zwięźle. Trzaskanie biczów. Zdaje się wyobrażać wojnę słów. Trzaskanie biczów to ostra wymiana zdań, różnorodne spory wewnętrzne i zewnętrzne, gniewne i bezpardonowe w swej formie narady i konferencje, dyskusje i przytargi. Tak jest? Myślę, że tak. Twarde i nieugięte przedstawianie swojego punktu widzenia, nieustępliwe argumentowanie i uzasadnianie nie zawsze słusznej swojej racji. W podziale kraju wypadało, żeby co zrobić? No, województwo takie zrobić tamto gdzieś od tej góry, tak? No, na szczęście jakoś coś nie przeszło, bo chyba to byłby wielki sprzeciw i to już by zakrawało na pewien naprawdę ignorancję w ogóle społeczeństwa i jakieś takie, no, jakoś schizofrenię w tym wszystkim, w poglądzie. Na razie tego uniknęło. W 4 tomie na 663 stronie mówi tak: te różne opisy należy brać symbolicznie, ponieważ one przedstawiają nam początkową walkę słów lub pospolitą burzę ludzkiej namiętności. Ale powiem, chociaż spór, słowa gniewne i ostre argumenty są i będą bronią używaną w tej walce, zwłaszcza początkiem tejże, to jednak nie skończy się na tym tylko, bowiem to doprowadzi do jednego z najwięcej krwawych konfliktów i do srogiej i strasznej burzy. Wiecie, kiedy to było pisane? To jest w 4 tomie. 100 lat minęło, tak, bo teraz znowienie nastąpiło po 100 latach. 100 lat temu było pisane, a o dzisiaj o tyle jest co? Ta sprawa wyraźniejsza i aktualna, ponieważ już dzisiaj naprawdę żyjemy w przededniu tej strasznej burzy. Ale proszę, braterstwa, my myślę, że spostrzegamy, bo chrześcijanin to jest przyrównany do co? Do marynarza, który płynie po morzu. I wiecie, marynarz to rozpoznaje nadciąganie burzy, to co? Marynarz rozpozna po horyzoncie i ostrzega o nadciągającym niebezpieczeństwie. Myślę, że w podobny sposób jest z wiernymi żyjącymi w obecnym czasie. Spostrzegamy bliskość tych wydarzeń. Grzmot kół, koła, organizacje związkowe, partie polityczne, związki wyznaniowe i społeczne. Grzmot kół to symbol wszelkich zatargów i debat. Grzmot kół to szumne hasła ideologiczne i dogmatyczne w celu pozyskania jak najwięcej zwolenników. Grzmot kół to krzyk mas mediów, prasy, radia, telewizji, to w nich podnoszone z racji rządzących partii politycznych, związkowych, społecznych i wyznaniowych. Grzmot kół to ścieranie się różnych prądów społecznych, a także głosy niezadowolenia wobec rządzących. Obecnie myślę, że ten grzmot kół to jest co? No, dość powszechny i wyraźny. Teraz mówię, tupanie koni. Konie wyobrażają doktryny. W tym przypadku wyobrażałem doktrynę walki i wojowniczości, idee nie znające żadnych ustępów. Tu, Panie, wzajemne oskarżanie się, obdzieranie się z dobrego imienia, oczernianie, pomówienia o różne rzeczy i to się byli świadkami i faktami. Że po prostu co? Jeżeli chcą człowieka zniszczyć, to mimo, że zajmuje wysokie stanowisko, niech on będzie premierem czy czymś, ale jak mu się latę przydzieli i powiedzie, że co? A że on tam coś szpiegował, to już go nie ma i załapią człowieka w jednej chwili. To jest właśnie. I skakanie wozów. Mówienie z pozycji siły. Jest to tak zwane pobrzękiwanie szabelką. Politycy i kościelnictwo używają takiego głosu. Słyszeliśmy, proszę bratercy, jak mówią, co? My się wojny nie boimy. A chcieliście wojny? Jak chcecie wojny, to będziecie ją mieli. Tak. No i to, co właśnie, ścieranie się właśnie tych głosów dwóch tych rządzących, tych dwóch, którzy kierują tymi dwoma rydwanami i tego.
Ale wojownicze przypominanie starych dogmatów jeszcze dochodzi do tego teraz.
To byłby dość na pewno wiele rzeczy, to nie da się ująć w jednej tematyce. Braterstwo mają szeroki horyzont myślenia, rozważania i spostrzegania tych spraw, a to wszystko nam po co? Po to mówimy, po to, żebyśmy po prostu, żebyśmy bardziej utrwalili swoją wiarę, że żyjemy, rzeczywiście żyjemy u schyłku kariery Kościoła na przełomie wieków, że niedługo wejdziemy właśnie, jeżeli świat w tysiąclecie, to dla nas jest ważne, ażebyśmy co? Ażebyśmy swoje powołanie i wybranie uczynili pewnym. Ale jeszcze co? Wozy i osły. I wielbo... wozy, które osły i wielbłądy ciągnęły. Osły i wielbłądy. Z proroctwa. Dziwne. No proszę, braterstwa. Dość trudne, ale idzie nam na przykład, idzie nam z pomocą tak, wielbłądy. To zrozumiemy na podstawie, pamiętacie, braterstwo, kiedy Eliezer jechał po co? Wybrankę dla Izaaka, to pamiętacie, miał co? 10 wielbłądów i one nam przedstawiają co? One nam przedstawiają 10 podstawowych doktryn biblijnych. Bo na tej podstawie Pan Bóg na początku wieku wysłał poza figuralnego Eliezera, dał zrozumienie podstawowych 10 praw biblijnych, w którym się mieści wysokie powołanie i uwielbienie Kościoła. I tu nam daje jakby punkt zaczepny, że co? Jeżeli wielbłądy, to są doktryny. W tym wypadku na pewno nie będą wyobrażały doktryn biblijnych. Ale jeżeli mówimy, że doktryny, to być może, ja tak uważam, bo drugie doktryny są co? Nie, osły ciągnęły. No, osły. Też myślę, że to też wskazuje na pewne nauki, pewne poglądy, pewne założenia, plany i tak dalej. I z jednej strony tych, którzy przewodzą temu światu, to z jednej strony z ich mniemania wydaje się, że te doktryny, ich założenia, plany są słuszne, ale z drugiej strony one wychodzą co? W taki ośli sposób. Przed wojną, jak taki uczeń był nie bardzo, to co? To była taka ośla ławka i tam go sadzano. Myślę, że to jest taki, na czym moglibyśmy, bo łatwo jest powiedzieć, ale na czym moglibyśmy to zobrazować, tak? Na czym moglibyśmy to zobrazować? Pierwsza grupa jeźdźców to świat polityki. Rządzący chcą rządzić, urządzić świat po swojemu. Po swojemu, bez co? Ważne po swojemu, ale bez pomocy Boga. Bo czy kiedyś słyszeliśmy? Tak? No, że w świecie takich, na wskroś chrześcijańskim, żeby powiedzieli tak. No my tak planujemy. Bo apostoł Jakub to tak mówi, że jeżeli byście chcieli coś uczynić, to tak. Powiedzmy, co? Jeżeli jak Bóg pozwoli, jak Pan kieruje, tak? To, gdyby, to było przyjemne, jakby tak powiedzieli, że no dobrze, my mamy, chcielibyśmy, mamy takie założenia, ale jakby dobry Bóg chciał pokierować te nasze założenia, to by tak dobrze było. Tego nigdy nie usłyszymy. Tylko co? a my na własny sposób dokonamy, jeszcze raz powrócimy do tych słów, dokonamy naprawy Rzeczpospolitej i to nie tylko w naszym kraju, ale ogólnie na arenie świata. I może tak, taką doktryną z jednej strony byłaby taka dość logiczna, zjednoczenie narodów świata, tak? Albo co? Albo wolna, zjednoczona Europa pod banderą NATO. Znów może powiedzieć, że to tak troszkę tak politycznie zawiło, ale chcemy spłaszczyzny, tylko spłaszczyzny proroczej na te rzeczy spojrzeć. No przecież nic nie ma wspanialszego. Dobra idea? Zjednoczyć narody? No przecież, że tylko, żeby się narody zjednoczyły. A jeżeli by jeszcze powstała taka zjednoczona Europa, jeden pieniądz, euro, nie musielibyśmy chodzić do banków, mieniać złotówki na dolary, czy na marki, czy tego, tylko każdy by miał jeden pieniądz i jedziemy sobie do Francji, gdzie tylko, do Niemiec i każdy ma euro i tym się posługuje. No rzecz wspaniała. No ale proszę braterstwa, cóż z tego zjednoczyć? Zjednoczyć narody to można tylko co? Na papierze. Tak. Ale próbujmy zjednoczyć ludzkie serca. Zjednoczmy narody Irlandii i... Zjednoczmy. Zjednoczmy narody tej byłej Jugosławii. Tam, gdzie indziej i gdzie tylko byśmy sięgnęli wzrokiem na kulę ziemską, gdzie powstają konflikty, zjednoczmy ich. Tak. Postawimy armię bezpieczeństwa, stróżów. I Polacy tam jadą, i Amerykanie, i stoją, i pilnują. A oni tak się miłują, że jak tylko wyrwą się spod tego parasola ochronnego, to już się mordują. Tak, tak się, co? Tak się ludzie jednoczą. Dlaczego? Bo nie człowiek, Bóg nie przewidział zjednoczenie narodów, nie dał człowiekowi. Narody zjednoczy, ale ten, który umiał ludzkie serca jednoczyć, tak. Jezus Chrystus w wielkiej miłości, kiedy zastosuje te wspaniałe, pożywne, jakby można określić, wartości okupowej ofiary za całą ludzkość, to w ten czas dopiero narody będą zjednoczone pod wpływem Ducha Świętego i pod wpływem zrozumienia prawd, bo słowo, zakon wyjdzie z Syonu, a słowo Pańskie z Jerozolimu. I to będzie czynnik zjednoczenia narodu. Ale cóż, proszę braterstwo, nawet żebyśmy mówili święte słowa i naprawdę oparte na Biblii, nic nie pomoże, bo jeszcze nie przyszedł ten czas. Tak. Ludzie chcą dokonać naprawy według własny swój sposób. Ale jak im wychodzi? Właśnie. Tak, a wszystko wychodzi inaczej. Chcemy zjednoczyć, tym bardziej się więcej narody dzielą. A dzielą się na różnych biednych, bogatych, obdartych, nędzarzy i temu podobnych. Dalej mówi tak. No, doktryna pokoju i bezpieczeństwa. Może byłoby dużo mówić, ale proszę braterstwa, tak króciutko może. Taki głos naukowy jest, mówi, o ratowaniu środowiska. No, proszę braterstwa, raz, że człowiek zdewastował to środowisko, teraz go trzeba w jakiś sposób ratować, tak? Tu powstaje dziura ozonowa, tu zatrute wody, tam gleba zakwaszona, gdzieby tylko nie spojrzeć, no to, proszę braterstwa, no, jest niebezpieczeństwo i chce się to niebezpieczeństwo w jakiś sposób zażegnać. Ale co? Ale proszę braterstwa, nic z tego nie wychodzi, bo co? Bo czym więcej zabiegów, tym więcej niebezpieczeństw. No ostatnio wyprodukowali 40 ton mleka w proszku i trzeba było wszystko zwrócić po sklepach. Jaki to koszt? Bo co? bo coś tam nie zostało dopatrzone. I strata, proszę braterstwo. I zamiar dobry, a ośli wynik. Ale drugi rząd jeźdźców, jeszcze co chcielibyśmy też zauważyć. Może nie wszystko, ale może niektóre. Jakie doktryny wysuwa drugi rząd jeźdźców? No, ja jeszcze tak myślałem nad tym tematem, to jeszcze przed tym czasem.
Przepraszam, ten religijny rząd?
Religijny, tak. No, jeźdźców.
Aha.
No tak, było powszechne ratyfikacja, co? Korkondatu. Tak, no co? Połączyć państwo
z
kościołem. A księga objawień, nie wiecie jak to nazywa. Co? To takie łączenie się spraw religii ze sprawami polityki. Tak jak to tak. Przetaczeństwem, cudzołóstwem. Bo jeżeli chodzi o zasadę rzeczy, to święty apostoł Paweł mówi tak. Może zacznijmy od naszego Pana. To jak on wspominał. Nasz Pan, jeżeli chodzi o te sprawy. Te... Nie. To jest oczywiste. Nie chodziło o święty apostoł mówi, nasza Rzeczpospolita jest w niebiesie, tak, a nie na ziemi. No, stało się faktem. Jaki wynik będzie z tego, proszę braterstwa? No, myślę, że skutki tego będziemy wszyscy płacić, ale pozostawiamy. Bóg na to dozwala. Bóg na to dozwala, tak. Miałem to na myśli, że wy nie jesteście z tego świata. To, co Pan Jezus powiedział w modlitwie arcykapłańskiej. Tak. Chrześcijaństwo nie jest częścią, prawdziwe chrześcijaństwo. Naśladowcy Chrystusa są ze świata, ale nie są częścią tego świata. To jest sprawa całkiem różna i neutralna. I byłoby bardzo znamienne, gdyby właśnie ci, którzy przewodzą, zrozumieli tę rzecz i jeszcze zawczasu właśnie z tego zrezygnowali. Na przykład teraz wprowadzenie wartości chrześcijańskich do konstytucji. No proszę braterstwo, wartości chrześcijańskie? No przecież to rzecz, piękna rzecz, prawda? Nie ma nic. I teraz, ile było walki o preambule do konstytucji, wstęp, żeby co? Rzeczpospolita, żeby się na początku było tutaj wzmianka o Bogu. O. I to były wielkie przeboje na forum najwyższej instancji naszego państwa. A przeczytajmy, to było, działo się już w czasach, kiedy brat Russell wydawał dzieła i w pierwszym tomie na stronie 269 pisze tak. Pod wpływem tego złudzenia niektórzy bardzo pragną, aby imię Boga włączyć do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. By przez to mogły się one stać narodem chrześcijańskim. Tak, bo jak będzie preambuła na początku Konstytucji, to zdaje się, że to wszystko już załatwi i cały naród stanie się narodem chrześcijańskim. To było już 100 lat temu, gdzie indziej. Na innej płaszczyźnie. Myśmy dożyli do tych czasów i rozgrywki teraz się toczą. Ale dalej mówi tak. Sympatyzujemy z tym uczuciem, ale nie podzielamy wniosku, iż jeśli imię Boga byłoby wymienione w Konstytucji, to fakt taki mógłby przekształcić rząd z Królestwa tego świata w Królestwo Chrystusa. Tak. Co za niedorzeczność! Jakże wielki jest błąd, którym matka wszeteczeństwa upiła wszystkich mieszkańców ziemi. To też to rozumiem, ja na tym kończę. Religia w szkołach. No proszę, braterstwo, jeszcze raz i do przedszkoli, żeby już od maleństwa, co? Wychować dzieciaki tak, jakby się chciało. I przypatrzmy, no zły zamiar, no dobry. Ale co z tego wychodzi? Nigdy nie było takiej rozpusty, takiego draństwa, nie było narkomanii, nie było pijaństwa, nie było lekceważenia autorytetu nauczyciela, jak teraz od czasu to się stało w krótkim okresie czasu, kiedy religię wprowadzono do szkół. Wielbłąd i osioł z tego wychodzi. Założenie dobre, a skutek całkiem odwrotny. Tak. I następne coś. No, proszę braterstwo, ja myślę, że króciutko streszczając się już pominę wielu rzeczy. Te rzeczy miały się stać. Jeżeli, proszę braterstwa, zjednoczenie chrześcijan miało nastąpić, to kiedy weźmiemy komentarz z proroctwa Daniela, 3 rozdział, to tam braterstwo odczytają zaraz na pierwszym miejscu, w pierwszym wersecie. Było tam wspomniane tak. Obraz na polu Dura. I tam przeczytacie co? Przyszła federacja. A dzisiaj to inaczej troszkę jest ujęte. My wiemy, co, do czego to dotyczy. To, co dzisiaj się już stało aktualne. Tam było mówione, że to będzie co? Przyszła ekumenia. I dzisiaj, proszę braterstwa, jeżeli wy nie, to wszystkimi siłami dąży się do zjednoczenia. Jaki będzie wynik z tego? Jaki będzie z tego wynik, proszę braterstwa? Myślę, że wynik będzie taki, że to dojdzie do uskutecznienia. To niewątpliwie. Tak. W tamtym czasie brat Russell przewidywał taką rzecz i ono przyjdzie do, tylko znów. Jeżeli mówiliśmy o zjednoczeniu narodów, to tu mówimy o zjednoczeniu chrześcijan. Czy da te rzeczy rzeczywiście doprowadzić do takiego stanu, żeby zjednoczyć serca wszystkich wyznawców? Myślę, że, proszę braterstwa, to mamy tego skutki, ale do tego się zmierza. Do tego się zmierza. Tylko, że jeszcze przeszkadzają pewne warunki, nie są spełnione. Za chwilę powrócimy, ale chciałbym, może kiedyś czytałem, ale pozwólcie braterstwo, że jeszcze przeczytam taką. To było podane w prasie Ekumeniczna Symfonia. I mówi tak, nawiązując do tego dzieła, o czym mówi 13 rozdział Księgi Objawienia, jakby tego, stworzenia tego obrazu, a później tam ten obraz miał otrzymać ducha i tak dalej. Braterstwo znają tą myśl. Nawiązując do tego, mówi tak. Jeżeli zechcemy przetransportować ekumeniczną działalność i cel, jaki jakim się zmierza, na język muzyki instrumentalnej, to będziemy mogli powiedzieć, że kościoły próbują stworzyć wielką orkiestrę ekumeniczną, która będzie przygrywać światu do tańca. A to jest wzięte jakby z konstrukcji, co działo się na polu Dura, tam kiedy król zawezwał co? Różnych muzyków na różnych instrumentach i grali. I powiedzieli tak, kto się nie pokłoni temu obrazowi, to będzie zabity. Tak. No, braterzy wiedzą, jak się skończyło, za chwilę do tego jeszcze króciutko wrócimy. Świat, jak należy oczekiwać, powinien tańczyć na melodię, jaką ta orkiestra wykona. Wszystkie kościoły mają grać, każdy swoją partię w tej wielkiej orkiestrze symfonicznej. Prawosławiu przypadnie rola pierwszych skrzypiec, a Anglikanom przydzieli się skrzypce drugie. Luteranie grać będą na kontrabasie, a młode kościoły z krajów misyjnych na bębnach. Każdy kościół będzie miał jakąś choćby niewielką rolę. Żydów zaprosi się do gry na harfie, soliści przyjadą z Rzymu, oranżerem zostanie kuria, a dyrygentem pozostanie zawsze, to już wiecie kto. Tak. Bo on chce, dzisiaj toczy się tego walka. Poza kulisy jeszcze wszystko nie wychodzi. To, co się dzieje wewnątrz, to co ludzie tam blisko postawieni mają możliwość obserwacji. I dlaczego, proszę braterstwa, dzisiaj jeszcze na przykład, jeżeli w skład tej struktury wchodzi coś około 300 kościołów, to największy kościół jeszcze nie ma tam, nie jest stałym członkiem tejże rady. Dlaczego nie jest?
Bo tam wiecie? Nie godzą na prymat Rzymu.
Jedno, ale drugie stoi. Z przeszkodą stoi sprawa historii. Warunek i to, co wcześniej mówiliśmy o Paryżu i tam o tych zamiarach, że w 2000 roku będzie w Palestynie i tam dokona się rozgrzeszenia, to są przygotowania do tego, bo to do pospolitych mas nie dochodzi, ale tam jest postawiony warunek. Jeżeli tej kłody, tej zapory się nie usunie i nie dokona się rozliczenia i jakby ogólnego hasła takich ogólnych przeprosin, tak, jeżeli to nie nastąpi, to jest warunek, to do tego czasu nie mają możliwość tam wejścia i dyrygowania. A chodzi o taką rzecz, no bo przecież że najlepiej to jest tam porządzić sobie tak, jak się rządziło przez wszystkie wieki. Dobrze by było jeszcze dalej, jeszcze tysiąc, jeszcze następny, jeszcze czwarty tysiąc lat i do tego się zdąża, bo braterstwo, ci ludzie, oni nie myślą, że tu już co? Końcówka, tak, że ten Babilon będzie w jednej godzinie. Oni liczą jeszcze na dalekie czasy. Tak było i tak będzie, że sobie będą królować. Ale co, braterstwo, naprawdę myślę, że to, co wcześniej powiedziałem, to, bo to musi, to myślę, że to będzie może przyczynkiem do tego, co mówił prorok Nachum w drugim rozdziale, pierwszy i drugi werset. Może być, jeżeli nastąpi takie ogólne się przyznanie, to poruszy opinię publiczną. Bo dzisiaj już narody, tak zauważcie, inaczej myślą, tylko jeszcze nie mają tej siły od tego wszystkiego się oderwać. Będą narzekać, będą psioczyć, to im się nie podobuje, tamto im się nie zgadza. Ale jak przyjdzie niedziela, no weźmie tam tego i idzie tam rzuci coś na tacy, aby tam dla uspokojenia sumienia. I tak to się ciągnie. A prorok mówi tak: biada miastu krwawemu, pełne jest kłamstwa i upierstwa, a zdzierstwo z niego nie wychodzi. Dla wielkości wszeteczeństwa nierządnicy rozkosznej, która się bawiła czarami i zaprzedawała narody wszeteczeństwami swymi i ludzi gusłami swymi, oto ja przeciwko tobie, mówi Pan zastępów, i odkryję podole twój na twoją twarz, a okażę narodom sprośność twoją, a królestwą hańbę twoją. I proszę, braterz, to myślę, to co Pan Jezus powiedział, ani jota, ani kreska nie przeminie z tego, co zostało wszystko w zakonie napisane, tak myślę, że i to prosto w niedalekiej przyszłości się urzeczywistni. Ale dla nas cóż by, proszę braterstwa, jeszcze na zakończenie, jeżeli by coś można było powiedzieć. Dla nas na zakończenie to może, proszę braterstwa, tylko to, jeżeli by do tego doszło, a znów mówię tak w takim powątpiewaniu, tak? Jeżeli by do tego doszło. Ale brat pozwoli jeszcze. Kiedyś byłem, jeszcze był Związek Radziecki, mocny, silny kolos, zdawało się, że tego nikt nie ruszy. I kiedy byłem u braterstwa na Ukrainie, w Łódzku, wielu z braterstwa na pewno zna brata Wygnańca, i miałem tam taką tematykę, obraz na polu Dura, wyłącznie tylko do tego. A z tym się wiązała też historia Jana Chrzciciela, ścięcie jego głowy, czyli co, jak 13 sierpnia Manna nam mówi, że kariera Kościoła zakończy się w taki gwałtowny sposób. I później po skończonej tematyce, to ci bracia, ich szanuję, ci bracia naprawdę, starzy wprawdzie, ale będąc w tej sytuacji, nie wyobrażali sobie, żeby to możliwe było, żeby to się dokonało. I stawiają mi takie pytanie. Jak dziś pamiętam, no bracie, ale gdzie to nastąpi to ścięcie Jana? Ja mówię, to tam, gdzie będzie Jan. A oni mówią, to chyba tylko w Polsce. No bo, wiecie, bo niemożliwe było pomyśleć, żeby u nich hierarchia wzięła taką siłę, tak, żeby mogły wystąpić prześladowania, może z innej strony, ale ze strony Herodiady, to nie do pomyślenia. I Salomei. Gdzie tam będzie Jan? Ale nie trzeba było czekać, parę lat minęło, kiedy się zmieniła sytuacja. Znów, kiedy się spotykamy i tak byli życzliwi i tak wspomnieli. No wie brat, a nigdyśmy nie pomyśleli, że to tak się wszystko odmieni. I dlatego mówię, nie mówię tego w powątpiającej jakby formie. Wierzę, że jeżeli dojdzie do skonstruowania i już ożywienia tego obrazu, to proszę braterstwo, niedługo trzeba czekać na wyniki, że co? A ta bestia rozpocznie swoje niszczące dzieło i tak jak jest wspomniane, że co? To, co nie mogła gryźć zębami, to resztę zdeptała swoimi nogami. Ale nie bójmy się, braterstwo. Większy jest ten, który jest za nami, niż ci, którzy są przeciwko nam. Weźmy sobie przykład z trzech młodzieńców. Pamiętacie, jak powiedzieli, kiedy wyrzekł taki dekret, a oni byli zdolni na tyle powiedzieć: Królu, czy ten Bóg, w którego my wierzymy, czy nas wyrwie, czy nas nie wyrwie, to wiedz, że my Twojemu obrazowi klaniać się nie będziemy. Mając to zrozumienie znaczenia obrazu, proszę braterstwa, miejmy też, prośmy o tą silną wiarę, że gdyby do tego doszło, to żebyśmy nie dokonali tego pokłonu. A na pewno Bóg nas uzna za zwycięzców, tak jak to się stało z trzema młodzieńcami. I ja tej wiary i tego patrzenia z płaszczyzny tej proroczej baszty życzę braterstwu. A kiedy rzeczywiście mamy możliwość spostrzegania, to nas niech jednoczy, to nas niech skupia, niech zacieśnia więzy naszej braterskiej miłości, żebyśmy się trzymali blisko Pana, Jemu zaufali, oddali się pod Jego opiekę, a On na pewno, jeżeli tak będzie, to uzna nas za zwycięzców i udzieli nam wspaniałego wejścia do swojego królestwa, do współdziedzictwa z Nim w przyszłych czasach. Tego Wam z głębi serca, a przy tej okazji i sobie życzę. Dziękuję. Amen.